Witam Państwa, Lech Pilarski, pseudomonas euroginosa. Pałeczka ropy błękitnej to bakteria dość rozpowszechniona w środowisku. Dla przeciętnego człowieka nie stanowi ona istotnego zagrożenia, ale jest bardzo groźna, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością. Infekcje pałeczką są powszechne u osób będących w trakcie chemioterapii lub po przeszczepach narządów. Niestety, podobnie jak w przypadku wielu innych bakterii, rośnie ich lekooporność. Może to oczywiście prowadzić do sepsy i śmierci pacjentów. Badacze z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymali grant, który ma umożliwić znalezienie sposobu na likwidację tej bakterii i o tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu najgłówniejszy badacz tej sprawy, czyli dr Krzysztof Brzeziński z Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Otrzymał pan sporo pieniędzy na to, żeby zbadać cały mechanizm. Do wyjaśnienia, na czym polega ten mechanizm, powrócimy za chwilę. Natomiast na początku powiedzmy, o jakie pieniądze chodzi, na co one będą dokładnie przeznaczone. Czy tylko na same badania, czy na zbudowanie zespołu, który będzie prowadził owe badania?
Tak, ja jestem laureatem konkursu Sonata BIS z Narodowego Centrum Nauki. Kwota dofinansowania to prawie 3 200 zł i ten grant jest dedykowany...
3 200 tysięcy.
Tak.
Te zera są istotne.
Faktycznie. I grant ten jest dedykowany dwóm rzeczom. Po pierwsze, stworzenie nowego zespołu badawczego, w tym konkretnym przypadku interdyscyplinarnego, jak również... Duża kwota pieniędzy jest przeznaczona już na przeprowadzenie badań.
To jakich ludzi będzie pan potrzebował, żeby zbudować ten zespół?
Tak jak wspomniałem, grant jest interdyscyplinarny, z pogranicza fizyki, chemii, biologii, troszeczkę też słynnej, znanej już modnej bioinformatyki. Także jest on celowany w ludzi po chemii, po biologii, po fizyce.
Wydawałoby się, że jeszcze medycyna powinna wejść w rachubę.
Na medycynie myślę, że można właśnie wiele osób znaleźć właśnie, które ukończyły też nie tylko kierunki medyczne, ale są zatrudnione osoby z uniwersytetów po kierunkach właśnie biologicznych, chemicznych czy też fizycznych.
To mają być studenci, to mają być doktorzy, magistrzy.
Tak, projekt przewiduje stypendium dla 3 studentów, którzy już w trakcie któregoś trzeciego, czwartego roku studiów chcą być zaangażowani w te badania. 2 doktorantów przez okres 4 lat, jak również osoba po doktoracie, która niejako będzie koordynować pewną część badań.
Czyli będzie pana partnerem takim naukowym.
Dokładnie tak i my się będziemy uzupełniać, ponieważ ja zajmuję się inną dziedziną, jak się osobę na stanowisko tak zwanego postdoka, która by mnie uzupełniała. Tak? Ja nie jestem alfą i omegą. Postdoc ma być wyspecjalizowany w pewnej określonej dziedzinie, gdzie ja mogę mieć pewne
luki w wiedzy.
Luki, dokładnie tak. Ta osoba już ich nie może mieć.
To zanim doszło do tego, że będzie się pan zajmował tą bakterią, pałeczką tej ropy błękitnej, to cóż pan czym zajmował się do tej pory na chemii?
W zeszłym roku zakończyłem grant również finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i grant ten dotyczył enzymów, które też będę próbował hamować w kolejnym projekcie. My mieliśmy białka pochodzące z kilku różnych patogenów ludzkich, czy to różnego rodzaju pierwotniaków, czy też bakterii, między innymi pseudomonas. I grant szedł bardzo opornie. My mieliśmy pewne założenia, nic się nie zgadzało, nic nie wychodziło, my nie mogliśmy wyciągnąć informacji, co się dzieje. My mieliśmy bardzo dużo danych, mieliśmy bardzo dużo wyników, natomiast nie potrafiliśmy ich zinterpretować. I pod koniec całego projektu okazało się, że trafiliśmy w samo sedno. Wykryliśmy nowy mechanizm regulacji aktywności enzymów. Dlatego się ukrywał tak przed nami ten mechanizm, tak?
To właśnie na tym polegają badania, że na początku niewiele wychodzi, niewiele da się opisać, a potem w pewnym momencie jakoś się przełamuje tę barierę i wtedy zaczyna się to wow.
Nie? Ale to też daje dużo frajdy. tak? Bo odkrywamy kompletnie coś nowego, coś, co nikt nigdy nie widział, nie opisał, albo byliśmy pierwsi, bo może też tak być. Także to jest naprawdę fajne uczucie, kiedy wiemy, że odkrywamy coś nowego i może to być zastosowane też.
Bo pan zanim trafił do chemii, to zajął się farmacją. Potem stwierdził, że ta farmacja to tak nie do końca pojawiła się owa chemia.
Tak, ja chemią interesuję się od trzeciej klasy podstawówki. No tak się stało, że...
To ile pan wysadził rzeczy?
No na Sylwestra, jak nie było ogni sztucznych, to znajomi przychodzili do nas na pokazy. No ale tak się stało, że nie wybrałem chemii, ja tylko farmacja, gdzie poznałem bardzo fajnych ludzi, natomiast no, szybko zdałem sobie z tego sprawę, że raczej mnie interesuje praca naukowa.
Czyli bycie aptekarzem to nie dla pana.
Aptekarz, przedstawiciel handlowy, raczej nie. Nie jest to zajęcie dla mnie.
Nie rajcowało pana.
I w zasadzie już pracę magisterską, którą no, formalnie wykonywałem na ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu, wykonywałem już na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Chemii, gdzie zajmowałem się już białkami.
I to przyciągnął pan do Białegostoku.
Dokładnie tak.
Tutaj trafił pan na chemię. Do tej pory, jak pan sygnalizował, zajmował się białkami, enzymami i to przerodziło się w kolejny etap badań.
Tak, ten projekt, który jest teraz finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, jest to jak najbardziej kontynuacja. Zresztą, kiedy projekt był oceniany, tam też zwrócono uwagę, że ten człowiek wie, co robi, bo kontynuuje swoje badania.
I dlatego warto mu dać pieniądze.
No, to, że warto dać pieniądze, to nie jest tak łatwo przekonać czy to ekspertów, czy recenzentów, zwłaszcza, że są to pieniądze publiczne, co należy podkreślić. I są to duże kwoty. Tych grantów z konkursu Sonata BIS było, przynajmniej z panelu Nauki o Życiu, około 26 albo 27, już dokładnie nie pamiętam.
Czyli prawie 100 milionów złotych wkładamy
w
was.
Tak, i te granty są przyznawane corocznie. Tak? I to były kwoty od 2 milionów około do prawie 4 milionów. Także umówmy się, nie można takich pieniędzy dać osobom przypadkowym. Tak?
No i ten sposób uzyskania grantu jest no, taki trochę przypomina egzamin. Nie ma czegoś takiego, że pan tylko napisze na kartce, że potrzebuje na to, na to, na to. Nie, trzeba przyjść jeszcze, opowiedzieć o tym wszystkim, porozmawiać z komisją weryfikującą.
Ja bym nie powiedział egzamin. Egzamin nam się kojarzy z czymś krótkotrwałym. Ja bym powiedział cały semestr zajęć. Tak? Ja zeszłoroczne letnie wakacje poświęciłem na to, żeby mniej więcej zaplanować sobie, jak projekt ma wyglądać. To mi zajęło 2 miesiące. Ja lubię pisać. To już był raczej krótki czas. Natomiast kiedy projekt został wysłany, w moim przypadku jak zawsze na ostatnią chwilę, no to zaczął się czas oczekiwań. Czy przejdzie projekt pierwszy etap selekcji? Czy trafi do recenzentów? Czy nie? No ja o ten grant mogłem się ubiegać po raz ostatni. Ja aplikowałem pierwszy raz, ale po raz ostatni mogłem się...
A z jakiego powodu jest to ograniczenie?
12 lat po doktoracie to jest limit. Mm-hmm. Tak, u mnie akurat mijało 12 lat, także był to ostatni jakby moment, w którym można było to wysłać, więc dlatego ten projekt należało bardzo dobrze przemyśleć. No i...
To była taka sytuacja pod ścianą, jakby pan był.
Tak, ale ja już ze swojego doświadczenia wiem, że nie powinno się... Znaczy, można oczywiście wysyłać granty, które są niedopracowane, ale efekt jest wiadomy. Ja potrzebowałem określonych wyników, musiałem mieć pewność, projekt musiał być przemyślany i dopiero wtedy można takie coś wysłać, bo inaczej szkoda czasu po prostu.
I udało się i za chwilę opowiemy, jeśli państwo pozwolą, o tym... Na co te pieniądze pójdą, w sensie już takiego dokładnego przyjrzenia się przedmiotowi badań. Dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego będzie stanowiła przedmiot badań pańskiego zespołu, który pan tworzy właśnie aktualnie? Za pieniądze publiczne.
Za pieniądze publiczne, dokładnie tak. Jeżeli popatrzymy na zagrożenia mikrobiologiczne, czy to w Polsce, w Europie, czy ogólnie na świecie, no to pałeczka ropy błękitnej dzisiaj to jest numer 2, jeżeli chodzi o Światową Organizację Zdrowia. Tak została sklasyfikowana.
A numer 1?
To jest bakteria Acinetobacter baumannii. Nie znalazłem polskiej nazwy, dlatego tak ją nazywamy. Również powszechna Również ogólnie niegroźna. W szpitalach zaczyna pojawiać się problem przy obniżonej odporności, podobnie jak w przypadku pałeczki ropy błękitnej.
A ta z pierwszego miejsca to jaką chorobę wywołuje?
Też ogólnoustrojowe zakażenia.
Podobnie jak owa pałeczka ropy błękitnej, kiedy jesteśmy bardzo osłabieni, to się namnaża i w pewnym momencie przejmuje ta bakteria cały organizm i go zabija, tak?
No, to jest sytuacja skrajna, gdzie no, kończy się tak zwaną sepsą, czyli zakażeniem ogólnoustrojowym. Nie jestem medykiem i nie wiem, jak powszechne są to sytuacje z punktu widzenia
epidemiologicznego, jak się to ładnie.
Epidemiologicznego. Natomiast mi się wydaje, że większym problemem są stałe zakażenia osób właśnie, czy to z osłabionym systemem immunologicznym, czy no chorzy na mukowiscydozę, tak? Bo dla nich to jest naprawdę bardzo duży problem.
I co takiego jest w tej bakterii, że warto odkryć ten mechanizm, który na przykład blokuje jej rozwój?
Znaczy, mamy szereg antybiotyków, które w zasadzie już nie działają. Tak? To jest problem tego typu, że najprostsze rzeczy, takie jak antybiotyki beta-laktamowe, czyli poczynając od ampicyliny, kończąc na tak zwanych karbapenemach, czyli tych antybiotyków najnowszej generacji, no one są po prostu rozkładane przez enzymy, które czy to ma pałeczka ropy błękitnej, czy Acinetobacter baumannii, czy też inne. No to jest też problem tego typu, że te geny oporności zaczynają się przekazywać między gatunkami. Kiedyś my o tym sobie nie byliśmy w stanie sobie takiej sytuacji wyobrazić. Zastanawiając się jakiś czas temu właśnie nad tym, jak można podejść do takiego organizmu, jak właśnie Pseudomonas aeruginosa, czołg w bunkrze jeszcze do tego schowany. Najpierw trzeba pokonać kilka barier. Musimy mieć w zamyśle to, że po pierwsze ta bakteria będzie oporna na antybiotyki. No ale większym problemem jest, jak te antybiotyki dostarczyć. Bo my musimy o tym myśleć w ten sposób, że żeby antybiotyk zadziałał, musi trafić do komórki. Pałeczka ropy błękitnej, no po pierwsze, wytworzyła sobie szereg barier
fizycznych. Czyli takich mechanizmów obronnych, tak?
Ja bym powiedział, takich nawet fizycznych barier, tak, które bakteria wytwarza różnego typu struktury na swojej powierzchni, które uniemożliwiają dostanie się czegokolwiek obcego, co może jej zaszkodzić do środka. Nawet jeżeli coś się dostanie, to bakteria wykorzystuje tak zwane pompy, które wyrzucają te związki na zewnątrz. Kolejną rzeczą, i myślę, że to jest jeden z najistotniejszych problemów dotyczących pseudomonas, to jest tworzenie biofilmów. Czyli nie dość, że bakteria jest otoczona, to że jeszcze w koloniach, która jest, możemy powiedzieć, zawieszona w otoczce, która w zasadzie uniemożliwia przenikanie czegokolwiek. Później, jeżeli nawet cokolwiek przejdzie, no to bakteria w środku komórki również ma szereg różnych mechanizmów, które pozwalają najprawdopodobniej na rozłożenie danego antybiotyku.
Ale w każdej konstrukcji, nawet żywej i nawet tak zmieniającej się jak bakteria, jest zawsze słaby punkt.
Jest słaby punkt, tak tam się przynajmniej wydaje.
I jaki to jest ten słaby punkt?
Jeżeli popatrzymy na mechanizmy obronne, na szereg reakcji, które dają wirulentność, dużą wirulentność tej bakterii, to mamy tak zwaną reakcję metylacji. Czyli
co to znaczy wirulentność?
Wirulentność, sposób, zakaźność możemy powiedzieć, tak? Czyli to zjadliwość. O, myślę, że zjadliwość tutaj będzie najodpowiedniejszym słowem. No to większość tych mechanizmów jednak opiera się na bardzo prostej reakcji metylacji. Czy to metylacji DNA, czyli materiału genetycznego, czy metylacji takich małych organeli komórkowych nazywanych rybosomami. Bakterie uwielbiają metylować swoje rybosomy właśnie po to, żeby się uodpornić na różne bakterie.
Co to znaczy metylacja i dlaczego ten proces metylacji jest tak istotny?
To jest prosta reakcja chemiczna, przyłączenie małej grupy, 4 atomy. Atom węgla, 3 atomy wodoru, które pozornie nic nie zmieniają. Natomiast z punktu widzenia chemii, z punktu widzenia struktury mogą zmienić bardzo wiele.
Czyli ta metylacja to takie pojęcie zbliżone do alkoholu metylowego?
Dokładnie tak. To jest jedna z części metanolu.
I jak wiemy, metanol jest bardzo silnym środkiem, rzekłbym zabójczym nawet dla organizmu, bardzo silnie denaturującym białko.
Tak, a akurat tutaj takiego związku nie ma. Etanol tak samo ma takie właściwości bójcze, tak? Także ja bym to raczej powiązał już z samą modyfikacją tego chemiczną, czyli przyłączeniem grupy metylowej do tego, co bakteria posiada w swoim środku. Weźmy na przykład nazwę, pałeczka ropy błękitnej, skąd się wzięło. Pałeczka ta produkuje specjalny barwnik, przepiękny kolor, przepiękny niebieski kolor p-oceanina, pięknie floryzuje. Natomiast dla bakterii ten związek jest bardzo istotny. W momencie, kiedy dochodzi do infekcji, bakteria się rozwija, aż osiągnie pewien pułap mówiący OK, to osiągnęliśmy pewien poziom infekcji, gdzie jesteśmy nie do ruszenia. Zaczynamy produkować biofilm. Ta cząsteczka jest sygnałem tego. Czyli jeżeli na przykład udałoby się nam w jakiś sposób zahamować syntezę tego związku, no to wpływamy już na produkcję biofilmu.
Czyli wpuszczamy do bakterii informację, powstrzymując ten błękitny barwnik, że ona się jeszcze może rozwijać i wtedy możemy ewentualny lek wprowadzić.
Tak, bo w sam moment, kiedy już zaczyna się tworzyć biofilm, to jest przynajmniej na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o dzisiejszą technologię, to jest ten moment troszeczkę już, to jest za późno.
Tak. Czyli armia już się skonsolidowała, ma sprawne dowództwo, otoczyła się, wykopała odpowiednie okopy, ściągnęła odpowiednią broń, tak. I jest w stanie każdy atak odeprzeć.
Odeprzeć albo doskonale się ukrywać przed naszym układem immunologicznym, bo to jest kolejna cecha, że w momencie, kiedy ten biofilm jest wytworzony, no bakterie są niejako niewidoczne dla naszego układu odpornościowego i robią swoje.
Czyli zjadają nas od wewnątrz.
Powodują różnego rodzaju stany zapalne, które no, mogą się rozwinąć jeszcze potem w coś gorszego.
Czyli ten proces metylacji jest bardzo ważny, ale związany jest z tego przynajmniej, co ja wyczytałem, nie będę się tutaj wymądrzał, stąd pytam pana, z przekazywaniem informacji, czy to genetycznych, czy innego rodzaju.
Przekazywaniem i regulacji też, tak? Ja myślę, że to słowo regulacja tutaj też jest bardzo ważne.
Czyli w momencie, kiedy dochodzi już do owego przekazywania informacji i gdybyśmy zrozumieli ten proces, w którym momencie można zaingerować, żeby zakłócić przekazywanie owej informacji, to wtedy będziemy mieli narzędzie do walki z tą bakterią.
Tak, zwłaszcza, że jeżeli my chcemy zakłócić przepływ informacji na różnym poziomie, to my możemy też działać niezależnie od tego, na jakim etapie jest bakteria. Może poza biofilmem, bo mówię, tworzenie biofilmu bardzo mocno tutaj komplikuje już sprawę.
I później można to ewentualnie przenieść, oczywiście po odpowiednich badaniach, na innego rodzaju bakterie. Bo z tego, co pan do tej pory powiedział, wynika, że no, mamy do czynienia z takim podstawowym procesem komunikacyjnym. I rozpoznanie tego procesu może nam ułatwić później ewentualne zakłócanie przebiegu informacji.
Tak, dokładnie tak. Z tym, że no, tutaj sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Mój pierwszy cel, jaki w ogóle był, jak się zastanawiałem, no to borelioza, tak? No, na Podlasiu choroba dosyć istotna. Ale się okazuje, że nie u wszystkich bakterii ten proces możemy zakłócić w taki sposób, jak sobie wymyśliliśmy. Także to tyczy bardzo dużej grupy. Ten proces, który my zakładamy, tyczy bardzo dużej grupy bakterii, ale to musimy podkreślić, nie wszystkich.
I teraz będziecie szukali sposobu na zakłócenie owego procesu przekazywania informacji.
W zasadzie, dokładnie mówiąc, hamowania wszelakich procesów metylacyjnych, czyli przeniesienia tych grup metylowych na wszelakie cząsteczki w obrębie komórek bakterii pałeczki ropy błękitnej.
Trochę mnie oświeciło, czytając na temat tego procesu metylacji, że no właśnie stąd ta próba powiązania z komunikacją, bo musimy znać trochę genetykę i właśnie ten proces zdobywania doświadczeń, budowania organizmów, przekazywania z jednej grupy do drugiej tego naszego doświadczenia. I to właśnie w tym procesie genetycznym zachodzi.
Tak, między innymi. Tak? oczywiście jak najbardziej próby zakłócenia tego, co się dzieje w przekazywaniu informacji z DNA, RNA, później na białka, możemy celować w różnych miejscach. Możemy celować na poziomie DNA, RNA, również na poziomie samych białek. Ale również to się tyczy już jakby efektów pośrednich, czyli jeżeli już mamy nawet wyprodukowane jakieś białka, to te białka też sterują jakimiś różnymi procesami. I my po prostu, ja myślę, że największym atutem tego projektu jest to, że my jakby hamując jedną prostą reakcję w komórce, zakłócamy szereg procesów, które tam zachodzą. I mniej lub bardziej istotnych, tak? Ale jeżeli zakłócimy szereg, dużą ilość tych procesów, no to wydaje mi się, że to jest to, co chcielibyśmy mieć od dobrych środków antybakteryjnych.
No właśnie, bo teraz mamy do czynienia z takimi zjawiskami, z takimi procesami, które powodują, że z jednej strony rośnie owa lekooporność, czyli bakterie nauczyły się, że można jakoś walczyć z tymi wszystkimi środkami, które stosujemy, by je zlikwidować, ale z drugiej strony cały czas zmienia się również otoczenie, które ma wpływ i na nas, i na to środowisko bakteryjne i też może w taki nietypowy sposób tworzyć nowe mechanizmy, nowe organizmy nawet.
Mi się wydaje, że większość ludzi też nie do końca sobie zdaje sprawę, ja też do niedawna sobie nie zdawałem z tego sprawę, z czym my tak naprawdę walczymy. Jeżeli chodzi o te najnowsze, najbardziej znane bakterie, na przykład typu New Delhi, tak, czyli oporne na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe, to enzymy te, okazuje się, one powstały 3 miliardy lat temu, mniej więcej. I bakterie naprawdę miały czas, żeby się przystosować do wszelakich różnych czynników zewnętrznych. Także my walczymy z bardzo trudnym przeciwnikiem. Enzymy, które ewoluowały miliardy lat, no zapewniają w zasadzie bakteriom bardzo dużą dozę bezpieczeństwa. Dlatego też mi się wydaje, że istotną rzeczą jest to, żeby poszukiwać nowych celów. Enzymy beta-laktamazy, na przykład, one są skierowane przeciwko określonej grupie. Są inne antybiotyki, które hamują inne mechanizmy, ale to jest cały czas ta sama grupa związków chemicznych działających według tych samych mechanizmów. Znalezienie i wykorzystanie nowych mechanizmów, no wydaje mi się tutaj czymś, na czym warto się jakby pochylić.
Stąd pytanie kolejne. Czy wy macie odpowiedni sprzęt, odpowiednią aparaturę, która będzie pozwalała te wszystkie procesy jakoś zbadać?
Tak. Kilka lat temu powstało Centrum Bionanotechno przy Wydziale Biologiczno-Chemicznym. Później było tak zwane Bionanotechno 2. Także jeżeli chodzi o aparaturę, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To wszystko jest, to wszystko działa. Także
w porównaniu do innych ośrodków?
No przyjeżdżają do nas znajomi na różnego typu pomiary z różnych ośrodków i są naprawdę zaskoczeni.
Że my mamy taką aparaturę.
Że my mamy, ja mówię, przyjedźcie, zróbcie to, bo nie możecie, bo coś tam. Przyjeżdżają i są naprawdę zszokowani.
Ale przyjeżdżają z Polski czy z całego świata?
Na razie mamy kilka grup z Polski. I to z Polski zachodniej, tak? To jest
z wiodących ośrodków naukowych, to się tak
możemy
nazywa.
Możemy to w ten sposób.
To czego jeszcze brakuje, żeby udoskonalić to laboratorium, te metody badawcze, żeby można było w przypadku waszego projektu je zastosować?
Znaczy najważniejszą rzeczą w każdym projekcie naukowym nie jest sprzęt. Umówmy się, naukę w dobrych ośrodkach można przeprowadzać bez najwyższej jakości aparatury naukowo-badawczej. Najważniejsi są ludzie. Bez ludzi kompetentnych nie ma nauki. Bez ludzi, którzy potrafią się dogadywać w zespole, w grupie interdyscyplinarnej też. Dzisiaj nauka jest interdyscyplinarna. Nie możemy się zamknąć w swoich czterech ścianach. Musimy badać różne rzeczy pod różnym kątem. Kolejna rzecz, nad którą ja się zastanawiałem w trakcie pisania tego projektu, to jest to, w jaki sposób przenieść badania z laboratorium na rzeczywistość. Bo umówmy się, my w laboratorium chcemy badać jeden określony szczep pałeczki ropy błękitnej. Szczep standardowy, który można kupić komercyjnie, jest on komercyjnie dostępny. No ale teraz, jeżeli uzyskamy jakieś wyniki, no to jak to przenieść na szczepy szpitalne? I mamy współpracę w ramach tego projektu również z jednym ze szpitali akurat w Warszawie, gdzie oni właśnie specjalizują się w pałeczkach ropy błękitnej. I tak jak dyskutowaliśmy o tym projekcie, ile szczepów jesteśmy w stanie przebadać, oni powiedzieli, to była dla mnie dosyć szokująca informacja, w przeciągu tygodnia oni izolują 5 nowych szczepów. Czyli to jest ogromna ilość.
I to jest skala wyzwania.
My projekt napisaliśmy, zakładamy, że w trakcie projektu przebadamy około 300 szczepów szpitalnych. I bo tutaj też może się okazać, że wszystko pięknie działa w laboratorium na naszym szczepie standardowym, a jeżeli chodzi o szczepy szpitalne, to albo w ogóle nie działa, albo działa w części przypadków. Tak? I my też chcemy później sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli będą akurat takie sytuacje, że nasze związki nie działają na określone szczepy. Dlaczego nie działają? Także my później będziemy przechodzić też już do takich badań strukturalnych, gdzie będziemy patrzeć, jak wyglądają już takie cząsteczki białka, które chcemy hamować, skompleksowane środkami, które być może uda nam się wytworzyć.
Dostaliście ponad 3 miliony złotych na stworzenie zespołu. To gdyby jakiś młody człowiek chciał się z wami spotkać, zaangażować się do tego zespołu, to gdzie trafić ma?
E-mail, tak? To jest najprostsza forma komunikacji, z tym, że no, ponieważ jest to projekt sfinansowany przez NCN, my tak czy siak będziemy ogłaszać kilka konkursów, które będą dostępne i na stronie NCN-u, i na stronie Uniwersytetu w Białymstoku, ale również na stronie innych, czy to uniwersytetów, czy też instytutów. Ja zawsze zachęcam ludzi do napisania krótkiej wiadomości, tak, jestem zainteresowany. Wtedy mówimy, okej, proszę przyjechać, porozmawiamy, zobaczymy, czy panu się to podoba, bo często ten entuzjazm też potem troszeczkę opada, ale jest duża grupa zapalonych naukowców, którzy...
Czyli piszemy na uniwersytet spokojnie.
Tak, adres jest dostępny na stronie internetowej, na stronie Instytutu Chemii. I jest to najprostszy sposób. Poza tym, no, ponieważ ja się zajmuję taką dziedziną badania struktur białek, gdzie my używamy bardzo dużo oprogramowania, my mamy swoją listę dyskusyjną ogólnoświatową i to jest też, ja już wiem z doświadczenia, też bardzo dobry sposób, żeby przyciągnąć ludzi też z zagranicy.
Bo... Czyli potrzebuje pan nie tylko chemików, potrzeba także informatyków, potrzeba
biologów.
Biologów.
Tak, dokładnie tak. I ja myślę, że to będzie, jeżeli się uda zatrudnić tego typu osoby, to będzie zespół kompletny. Bo ten zespół do tego projektu musi być kompletny, jeżeli chodzi o poziom naukowy.
Gwarantujecie bardzo dobre miejsce, jeśli chodzi o badania. Myślę o białostockim kampusie uniwersyteckim. W mojej opinii, nie wiem, czy pan się zgadza, ale to jeden z piękniejszych kampusów na całym świecie.
No, jest dużo wycieczek. Jeżeli się odbywają jakiekolwiek konferencje, jak przyjeżdżają studenci Erasmusu, to chodzą z otwartymi ustami, tak? Warunki są doskonałe.
Czyli miejsce jest bardzo dobre, aparatura, jak słyszeliśmy, również bardzo dobra, jeśli chodzi o badanie struktur i tym podobne rzeczy.
Tak, poza tym my część badań przeprowadzamy w ośrodkach zagranicznych, w Berlinie, w Hamburgu, teraz jeszcze będziemy aplikować na czas w Diamond w Anglii. No to są już urządzenia w zasadzie niedostępne dla uniwersytetów, natomiast jest to infrastruktura wybudowana za pieniądze Unii Europejskiej i o czas pomiarowy aplikuje się w analogiczny sposób jako grant. Wysyła się projekt jest oceniany. Jeżeli projekt jest dobry, przyznaje się dużo czasu. Jeżeli projekt jest niedobry, no to albo mniej, albo...
Albo w ogóle.
Albo w ogóle. I tak się zdarza. No, mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, że nie dostałem czasu pomiarowego w tego typu ośrodkach. I to jest dosyć istotne, że nie tylko zamykamy się tutaj w Białymstoku, ale też troszeczkę sobie jeździmy po Europie, po to właśnie, żeby wykonać już takie badania naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie.
Jeśli by przyszedł student, chciał się zaangażować w waszym projekcie, to ma szansę na dyplom, ma szansę na doktorat?
Projekt przewiduje, chociaż to nie jest, ja nie jestem aż tak mocno restrykcyjny, Przewidziane są 3 stypendia dla studentów. Są określone projekty do wykonania. Czy to się zakończy pracą magisterską? Jeżeli student przyjdzie na 5 roku, to jak najbardziej. Jeżeli przyjdzie ktoś bardzo zainteresowany i jest na roku 2 albo 3, bo takie grono entuzjastów już widzę tutaj w Instytucie Chemii, to ja też nie widzę problemu. Pracę magisterską może sobie wykonać gdzie indziej. Jeżeli mu się to spodoba, to może ją wykonywać u nas i na inny temat. Tak? Także my jesteśmy też elastyczni. My potrzebujemy ludzi entuzjastycznie nastawionych do wykonywania badań naukowych, do samodzielnej pracy też. Ja myślę, że samodzielność to jest kolejna rzecz, która jest ważna w życiu i w pracy.
Naukowca szczególnie.
Tak, tak. My musimy być samodzielni. Tak? My musimy podejmować sami określone decyzje i dokonywać pewnych wyborów.
To kiedy będzie Nobel?
Nie wiem. Dla kogo? Nie, to ja myślę, że od takich badań do Nagrody Nobla to nie jest dyskusja, tak? Nagrody Nobla...
To są przy okazji.
To są jakby przy okazji. My się fajnie bawimy przy tym. Ja zawsze podkreślam, że ja jestem tym wybrańcem, gdzie moje hobby jest moją pracą. Także to jest naprawdę powód do tego, żeby być szczęśliwym, zadowolonym.
I to szczęście można znaleźć, proszę Państwa, na Uniwersytecie w Białymstoku. Jeśli ktoś jest zainteresowany chemią, biologią, to na Wydziale Biologiczno-Chemicznym, jak słyszeliśmy, są pieniądze na badaniach, dostęp do światowej aparatury, są ciekawe tematy do zrealizowania. W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to odsyłamy oczywiście do odpowiedniej strony internetowej. Na stronie Uniwersytetu w Białymstoku znajdziecie Państwo wiele informacji na temat tego grantu i na temat tego rodzaju badań. Odsyłamy do tychże stron i szukamy tych, którzy będą chcieli się zaangażować, żeby osiągnąć ten etap szczęśliwości polegający na tym, że pracujemy, bo lubimy, bo kochamy, czyli łączymy hobby i pracę.
Dokładnie tak.
I to jest najlepszy sposób na szczęście w życiu, nie tylko osobistym, ale także i naukowym. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy doktora Krzysztofa Brzezińskiego z Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.